przyjaźń na opisie. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny oraz jej miłosierdzie. Przybywszy przed grobem, apostołowie postawili Mary na ziemi. Czterech apostołów wniosło trumnę do wnętrza i postawili ją w zagłębieniu grobowca. Potem wszyscy wchodzili pojedynczo do groby, lękali przed świętymi zwłokami i modlili się krótko, oddając im cześć i żegnając się z nimi. Następnie zastawiono grobowiec od dołu aż do sklepiającej się łukowato-tylnej ściany zasłoną splecioną. Przed wejściem do groby wykopano rów i powsadzano weń gęsto krzewy, częściowo kwitnące jeszcze, częściowo pokryte już jagodami, tak że można było wejść do groby tylko bokiem przez zarośle. Zaraz po tej samej nocy, po pogrzebie, nastąpiło cudowne wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. W nocy apostołowie i święte niewiasty modlili się i śpiewali psalmy w ogródku przed grobem. Wtem spuściła się z góry na grobę szeroka sługa świetlna, a w niej w trzech kołach trzy anioły, chóry aniołów, w środku zaś w nich jaśniejąca dusza Najświętszej Panny. Przed nią szedł jej boski syn z jaśniejącymi znakami ran na rękach i nogach. Oblicza aniołów środkowej glorii w koło duszy Najświętszej Panny wydawały się jak oblicza malutkich dzieci w drugim kole, jak oblicza dzieci 6 lub 8-letnich w trzecim, najdalszym, jak oblicza młodzieńców. Twarze tylko znać było wyraźnie. Reszta postaci rozpływała się w blasku przejrzystym. Wewnątrz groby głowy Najświętszej Panny otaczał jakby wieńcem chór duchów błogosławionych. Nie wiem, czy i na ile obecni widzieli to wszystko. Ja jednak widziałam, że z osłupieniem i czcią spoglądali w górę lub wstrząśnięci rzucali się twarzą na ziemię. Cudowne zjawisko zniżało się nad grobem, stając się coraz wyraźniejsze, a od niego ciągnął się szlak świetlisty aż ku niebieskiej Jerozolimy. Najświętsza dusza Maryi, minąwszy Jezusa, przeniknęła przez skałę do grobu i wzniosła się zaraz na powrót wraz ze swoim świętym ciałem, przemienionym już i jaśniejącym, po czym cały ten niebiański, cudowny orszak uniósł się w górę ku niebieskiej Jerozolimie w przybytki wiecznej szczęśliwości. Następnego dnia apostołowie właśnie odmawiali modlitwy churalne, gdy przybył Tomasz z 2 towarzyszami. Jednym z nich był uczeń Jonatan Eleazar, drugi był sługą Tomasza, a pochodził z najdalszego kraju świętych trzech królów. Tomasz zasmucił się ogromnie, dowiedziawszy się, że już złożono Najświętszą Pannę do grobu. Płakał rzewnie i nie mógł się uspokoić z żalu, że przybył za późno. Wśród łez gorzkich uklęknął z Jonatanem na miejscu, gdzie Najświętsza Dusza Maryi rozstała się z ciałem, a potem długo klęczał przed ołtarzem. Apostołowie nie przerywali modlitwy i dopiero kiedy ukończyli śpiewy churalne, zebrali się w koło Tomasza, podnieśli go z ziemi, ściskali i pocieszali. Zaraz podano jemu i towarzyszom posiłek składający się z chleba, miodu i napoju. Tomasz pragnął przede wszystkim ujrzeć jeszcze raz zwłoki Najświętszej Panny, więc wzięto kagańce i udano się z nim do grobu. Dwaj uczniowie odchylili zarośle, a Tomasz, Eleazar i Jan weszli do grody, modląc się chwilkę przed trumną. Trumna stała na tyle wysoko, że można ją było łatwo otworzyć. Jan ścisnął trzy taśmy, przytrzymujące wieko, zdjął wieko i ku swemu wielkiemu zdumieniu ujrzeli próżne całuny ułożone w zupełnym porządku tak jak pokrywały przedtem zwłoki. Tylko na miejscu, gdzie była twarz, usunięte było przykrycie i na piersi nieco otworzone. Opaski z rąk leżały w porządku, lekko zsunięte. Apostołowie wznieśli ręce w osłupieniu, a Jan zawołał: już jej tu nie ma. Wtedy pozostali apostołowie wbiegli do groby i zaczęli płakać i modlić się, wznosząc w górę ręce, to znów rzucali się na ziemię, powoli jednak zaczynali pojmować, co się stało, wspomniawszy na widzenie, jakie mieli zeszłej nocy. Wreszcie apostołowie zabrali wszystkie całuny i trumny jako relikwie i poszli do domu, przez całą drogę modląc się i śpiewając psalmy. Gdy wrócili do domu, Jan umieścił całuny na składanym stoliku przed ołtarzem. Apostołowie modlili się, a Piotr stanął osobno, jak gdyby rozpamiętywał jakąś tajemnicę. Następnie Piotr odprawił mszę świętą, podczas której apostołowie stali rzędem za nim, modląc się i śpiewając. Niewiasty słuchały mszy świętej, stojąc w drzwiach i przy murze koło ogniska. Młody sługa Tomasza, oszczony już, był cudzoziemcem. Cele miał brunatną, oczy małe, wystające kości policzkowe, nos i czoło zapadnięte. Był zupełnie niewinny i potrójny. Robił wszystko, co chciał. Stawał lub siadał, gdziekolwiek mu kazano. Patrzał w tę stronę, gdzie mu polecono. A uśmiechał się do każdego. Gdy Tomasz płakał, płakał i on. Odtąd pozostawał już na zawsze przy Tomaszu. Widziałam raz, jak wlókł wielkie kamienie do kapliczki, którą Tomasz budował. Przez czas swego pobytu w tych stronach apostołowie i uczniowie często zbierali się razem i opowiadali sobie przygody przebyte w podróży. Przed rozejściem się w obce kraje apostołowie zasypali ziemią wejście do groty, w której mieścił się grób Maryi. Za to z drugiej strony zrobili niski wodnik do tylnej ściany groty i wykuli otwór w ścianie, przez który można było widzieć grób. O chodniku tym wiedziały prócz nich tylko święte niewiasty. Nad grotą wystawili kapliczkę z drzewa i plecionki, a ściany kapliczki obili matami i kobiercami. W kapliczce zaś ustawili mały ołtarz z kamienia. Za ołtarzem rozwieszone było płótno, na którym wyszyty był wizerunek Najświętszej Panny ubranej w szaty świąteczne. Ogródek był grobem i w ogóle całą drogą krzyżową znacznie upiększoną. Na grotę, w której mieściło się miejsce do modlitwy i sypialnia Maryi, zamieniono na kościółek. Służebna Maryi mieszkała nadal w przedniej komnacie. Dla potrzeb duchowych mieszkających w osadzie wiernych pozostawiono dwóch uczniów. Po raz ostatni odprawiono w domku Maryi uroczyste nabożeństwo, po czym apostołowie rozeszli się w różne strony, uściskawszy się wśród łez rzewnych na pożegnanie. Od czasu do czasu któryś z apostołów lub uczniów zachodził tutaj, by modlić się w domku Maryi. Wierni w wielu miejscach na pamiątkę i uczci Najświętszej Panny stawiali kościółki naśladujące kształtem jej domu. A pobożni chrześcijanie często modlili się u jej grobu i odprawiali drogę krzyżową. Wspólnie się śpiewając z Panem Jezusem.
Amen.
Jak podnieść po szwedzkim najeździe król Jan Kazimierz pobrał siebie za patronkę i królową państwa, a Rzeczpospolitą polecił twojej szczególnej opiece i obrony. Tak my, dzieci narodu polskiego, stajemy przed tym tronem z hołdem miłości serdecznej, czci i wdzięczności. Tobie, twemu niepokalanemu sercu, poświęcamy siebie, cały naród i wskrzeszoną Rzeczpospolitą. Obiecuję ci wierną służbę, zupełne oddanie oraz cześć dla twych świętych świątyń i ołtarzy. Twojemu synowi, a naszemu odkupicielowi, ślubujemy dochowanie wierności jego nauce i prawie, obronę jego Ewangelii i Kościoła, szerzenie jego królestwa. Pani i królowo nasza, pod twoją obronę uciekamy się. Otocz rodzinę polską, macierzyńską opieką i strzeż jej świętości. Natchnij nad przyrodzonym duchem pobożności naszą parafię. Ochraniaj jej lud od grzechów i nieszczęść, a pasterza umacniaj i uświęcaj swymi łaskami. Uproś narodowi polskiemu stałość w wierze, świętość życia i zrozumienie posłania. Złącz go w zgodzie i prawdzie miłości, daj polskiej ziemi przesiąkłej krwią i łzami spokojny i chwalebny byt w prawdzie, sprawiedliwości i wolności. Rzeczpospolitej Polskiej bądź królową i panią, natchnieniem i patronem. Potężna wspomożycielko wierny, otocz płaszczem opieki papieża oraz Kościół Święty. Bądź mu kuglerzem w dni prześladowania. Wyjednaj mu świętość i żarliwość apostolską. Swobodne i skuteczne działania. Powstrzymaj zalew bezbożnictwa, ludom od Kościoła odłączonym wskaż drogę powrotu do jedności z Chrystusową owczarnią. Pokaż niewierzącym słońce prawdy i podnij ich duszę czułością twego niepokalanego serca. Władna świata królowa, spojrzyj miłościwym okiem na troski i błędy ludzkiego rodzaju. Wyprowadź go z udręki i bezładu, z nieuczciwości i grzechów, wyproś narodom szczere i trwałe pojednanie, wskaż im drogę powrotu do Boga, aby na Jego prawie budowali swe życie. Daj wszystkim trwały pokój, oparty na sprawiedliwości, braterstwie i zaufaniu. Matko Boga i nasza, przyjmij naszą ofiarę i nasze ślubowanie, przygarnij wszystkich do swego niepokalanego serca, i złącz na zawsze z Chrystusem i Jego świętym Królestwem. Amen.
Pozwól prosimy taką uczcią otaczać święte tajemnice ciała i krwi.